Wnet. Jest dzisiaj 8 października. Jesteśmy na rogu Targowej Ząbkowskiej przed barem Ząbkowska. Tak to już jest, że zaczynamy nasze poranki z ulic Warszawy. Nie tylko z ulic, ale i ze studia w Warszawie, w budynku Pasty na 5 piętrze. Dzisiaj jest 8 października. Takie komunikaty nadzwyczajne dotyczące naszej koncesji. Niestety nie zaczniemy nadawać 16 października, tak jak planowaliśmy. To jest taki tryb rozmaitych papierów, które muszą przejść z jednego urzędu do drugiego, także zaczniemy nadawanie na UKF-ie na 87,8 w Warszawie i 95,2 w Krakowie 12 listopada. Pierwszy dzień nowego stulecia po odzyskaniu niepodległości. Wtedy zacznie się kolejny rozdział historii Radia Wnet. A dzisiaj jest poranek, warszawski poranek, ruch na Targowej, ruch na Ząbkowskiej jest bardzo duży, więc zaczynamy.
Radio, robimy radio, radio, robimy radio, Wnet, radio, robimy radio, radio,
zaszczekał pies, a my, proszę Państwa, pędzimy do Bejrutu. Abuna Kazimierz Gajowy jest przy telefonie. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, Sabah el Kher. Kłaniamy się tutaj wraz z pielgrzymką piękną z Libanu w drodze do Baalbeku.
Teraz w drodze do Baalbeku, ale co dzieje się w Libanie, co dzieje się w Syrii, co dzieje się na Bliskim Wschodzie?
No, w Libanie dzieją się same bardzo dobre rzeczy, piękna pogoda, cudowne klimaty, a jeżeli chodzi o sprawy takie właśnie, które mogą interesować naszych słuchaczy, to dobra wiadomość, że praktycznie codziennie po kilkanaście, kilkadziesiąt rodzin syryjskich wraca do siebie. To jest bardzo dobry sygnał, znak, że jesteśmy właśnie w trakcie rozwiązywania tego problemu. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych Libańskie bardzo zwraca uwagę na to, żeby to całe rodziny wracały do siebie, żeby nie zostawało jej połowa tutaj właśnie w Libanie, bo po prostu byłoby to skomplikowane później powrotem i ruchem niepotrzebnych tych ludzi. Także to jest jedna bardzo dobra wiadomość. Druga, jeszcze lepsza, to jest ta, że właśnie po oskarżeniu Libanu przez pana Netanyahu, że to właśnie w okolicach Bejrutu Hezbollah produkuje rakiety, zostało całkowicie zdemontowane, gdyż minister spraw zagranicznych libański zaprosił wszystkich ambasadorów aktualnie rezydujących w Libanie, by właśnie się tam z nim udali, żeby te miejsca w okolicach lotniska odwiedzili. No okazało się, że to były różnego rodzaju magazyny, prawie że puste, oczywiście bez żadnych rakiet, czy boiska sportowe. Także ta sprawa została całkowicie zdemontowana i to nie istnieje. No to, co powiedzmy nas bardzo interesuje, to właśnie to, żeby się właśnie w Syrii ten konflikt całkowicie zakończył. Istnieje tutaj między dziennikarzami przekonanie, że praktycznie ten, kto rządzi aktualnie w Syrii, no to właśnie ma na imię Władimira, na nazwisko Putin. Także praktycznie to, co się będzie działo w najbliższych dniach, miesiącach w tej sytuacji, to nie od Stanów Zjednoczonych, ale właśnie od Rosji zależy.
Bo tak kończy się ten konflikt w Syrii zwycięstwem politycznym Władimira Putina?
No, tak tutaj jest to oceniane i praktycznie to, że cała akcja związana ze zdobywaniem tego ostatniego bastionu państwa muzułmańskiego, czyli regionu Idlib, została zatrzymana tylko i wyłącznie na rozkaz właśnie pana Władimira Putina, gdyż prezydent Bashar al-Assad wręcz się rwie, bym tak powiedział, żeby udowodnić, że panuje już nad całym terytorium swojego kraju Syrii, ale z różnych względów to było nie na rękę aktualnej polityce Rosji, stąd po prostu jesteśmy w takim impasie i zostało to wszystko zatrzymane.
Ale żadne rozmowy pokojowe, żadnych takich międzynarodowych oficjalnych konkluzji jeszcze nie było.
Nie, jesteśmy właśnie w takim okresie przejściowym, jest to swego rodzaju przepychanka. No oczywiście tutaj momentem takim kluczowym będzie jakieś tam porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Gdy do niego dojdzie, gdy dojdzie do jakiejś ugody, kiedy to Stany Zjednoczone będą usatysfakcjonowane i będą mogły powiedzieć całemu światu, że to właśnie już ten Iran nie jest taki paskudny, że tak powiem w cudzysłowie, to wtedy praktycznie jednego dnia możemy mieć już takie długotrwałe rozwiązanie tego syryjskiego problemu.
Abuna powiedział, że jest w drodze do Baalbek, a w Baalbek rządzi, z tego co pamiętam, Hezbollah.
Nie, to nieprawda. Tutaj mam około 25 osób, które ze mną jedzie, właśnie polska pielgrzymka, i mogą to państwu zaświadczyć, że rządzi tam po prostu armia libańska, że w zasadzie na żadnym z bloków przy wjeździe do miasta nie ujrzymy bojowników Hezbollahu, a wręcz przeciwnie, jesteśmy mile witani przez administrację libańską, także to jest całkowita nieprawda, że tam ktokolwiek oprócz legalnych władz libańskich rządzi.
Powiedziałem w cudzysłowie rządzi Hezbollah, bo oczywiście władze Libanu rozciągają się na całe terytorium Libanu, natomiast pytanie dotyczy Iranu, bo pewno wsłuchuje się Abuna w to, co mówi premier Netanyahu na temat zagrożenia płynącego z Iranu, sankcje w stosunku do Iranu, możliwość przejścia do jakiejś innej fazy konfliktu. Czy o tym się mówi w Bejrucie? Czy o tym piszą środki masowego przekazu?
Przede wszystkim mówi się o tym, że oczywiście pragnieniem rządu izraelskiego jest to, żeby jakiekolwiek siły irańskie stacjonujące jeszcze do tej pory na terenie Syrii zostały po prostu stamtąd usunięte. Oczywiście to się wiąże z tą poprzednią moją opinią na temat właśnie w cudzysłowie dogadania się, czyli w jakiś sposób znalezienia rozwiązania właśnie dotyczącego obecności militarnej, zwłaszcza Iranu na terenie Syrii. Bashar al-Assad nie może sobie na to pozwolić, z tego właśnie względu, że zostałby całkowicie pozbawiony tej najważniejszej siły militarnej, wojskowej, i wtedy nie wiadomo, jak jego losy się mogły potoczyć.
Teraz w drodze do Baalbek jest pielgrzymka z Polski. Proszę serdecznie pozdrowić od Radia Wnet wszystkich pielgrzymów, którzy w tej chwili za Abuną podążają i zwiedzają Liban. Powiedzieć im, że już niedługo, bo 12 lipca, pielgrzymka z Warszawy czy z jakiegoś innego miejsca?
Tak, nasza pielgrzymka jest przede wszystkim z Warszawy, jest to biuro księży Paulotynów, bardzo prężne, natomiast pielgrzymi pochodzą z Warszawy, okolic i można powiedzieć też z całej Polski, bo praktycznie mamy ludzi z Krakowa i z Poznania, także cała Polska jest reprezentowana. Jutro mamy ostatni dzień tej pielgrzymki, będziemy w sanktuarium świętego Szarpela o godzinie 12 w południu, będziemy mieli właśnie mszę przed jego relikwiami, także będziemy pamiętać też i o Radiu Wnet, i o jego słuchaczach, i oczywiście będziemy wypraszać, aby te wszystkie plany, o ile są zgodne z wolą Bożą, to żeby rzeczywiście się ziściły. Będziemy o was pamiętać.
Bardzo.
I oczywiście zapraszamy wszystkich do Libanu.
Tak, bo to pielgrzymka radiowa szykuje się gdzieś w okolicach połowy listopada. 15 listopada chyba kolejna, bo już trzecia grupa radiowa wyruszy do Libanu. Bardzo
serdecznie zapraszamy, ponieważ to będzie też połączone z bardzo uroczystą mszą świętą 18 listopada na polskim cmentarzu. I właśnie będziemy wtedy tego dnia razem z pielgrzymką, ale również z Polakami tu mieszkającymi, z ambasadą polską, z attaché wojskowym naszym i innymi gośćmi, będziemy się modlić za wszystkich poległych, za ojczyznę, za jej wolność właśnie w tym roku stulecia niepodległości i tych w powstaniach i tych pierwszej i drugiej wojnie i również po wojnie wiadomo, że ginęli, to właśnie na tym no pięknym, jeśli można mówić o cmentarzach, że są piękne, w cmentarzu libańskim, polskim cmentarzu w Libanie będziemy się właśnie modlić. Zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli się przyłączyć do tej takiej no jubiluszowej pielgrzymki, no przecież to stulecie niepodległości. A Liban mówi bardzo dużo o armii Andersa, o uczestnikach właśnie tych wszystkich, którzy się znaleźli w tych latach 43-50 w Libanie. To nasi bohaterzy. Musimy o nich pamiętać.
A 22 listopada pamiętać o tym, że to jest 75. rocznica uzyskania przez Liban niepodległości.
Tak, a Polska była pierwszym krajem, który uznał Liban jako niepodległe państwo, za co Liban się nam odwdzięczył, przyjmując tysiące Polaków i będąc ostatnim krajem, no już nie mógł nie uznać rządów komunistycznych, ale do końca trwał i uznawał rząd na emigracji, właśnie rząd londyński. Także wdzięczność za wdzięczność.
Bardzo i wdzięczność z Warszawy, z rogu Ząbkowskiej i Targowej. Przesyłamy serdeczne pozdrowienia. Kazimierz Gajowy z drogi do Balbek.
Pozdrawiamy, przesyłamy słońca. Dużo.
I słońce jest też w Warszawie, chociaż pewno jest koło 7-8 stopni Celsjusza w tej chwili w Warszawie.
No, my mamy 25, oczekujemy 30 w godzinach południowych.
Zazdrościmy. Wszystkiego dobrego. Słuchają Państwo Poranka w Net. Jest dzisiaj 8 października. Zaśpiewał Peter Gabriel. Słuchają Państwo Poranka w Net. Jesteśmy na rogu Ząbkowskiej i Targowej. I oczywiście tutaj wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszamy. Możemy tutaj porozmawiać o Warszawie, o Polsce, o świecie, o czym Państwo tylko sobie chcą z nami porozmawiać. 26 minut po godzinie 7. Wojciech Zabłocki, burmistrz Pragi Północ, jest gościem Poranka w Net. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie z rogu Targowej Ząbkowskiej.
Czy to ten róg należy do pana włości?
No, jesteśmy na terenie Pragi, Pragi Północ, starej Pragi, więc jak najbardziej.
No to dobrze, to zaczynamy w takim razie opowiadać o problemach, z którymi Praga Północ się mierzy. Gdzie są granice północne Pragi Północ?
O, a to jest aż przy żeraniu, zażeranie właściwie przy elektrociepłowni.
To opowiedzmy o żeraniu. Kiedyś duża fabryka samochodów osobowych, później ta fabryka samochodów osobowych za rządów Józefa Oleksego została sprzedana Koreańczykom. Później Koreańczycy zbankrutowali, wyprowadzili się z fabryki na żeraniu i co dalej się stało z terenami, bo to olbrzymie tereny.
Tak, tam są właściciele już prywatni, ukraińscy, natomiast teren należy do Skarbu Państwa i jest w użytkowaniu wieczystym tej firmy. Wchodzą tam różne firmy, które chciałyby robić deweloperkę, robić to troszeczkę na dziko, dlatego, bo nie ma tam planów zagospodarowania przestrzennego. Po 12 latach rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie tych planów tam nie ma. Zapowiedziano dopiero, przystąpiono do planów, przeprowadzono konsultacje, no ale jak na 12 lat dla tak cennego terenu jest to bardzo mało. Tam jest kilkadziesiąt hektarów, przypomnę, chyba najcenniejszych terenów w Warszawie. Natomiast my mamy wizję, mamy plan, jak to zagospodarować. Ja chciałbym, aby tam powstał taki kawał prawdziwego miasta, takiego inteligentnego miasta, które byłoby przyjazne środowisku, dawałoby miejsca pracy, gdzie byłyby mieszkania, szkoły. Po prostu ucywilizować ten teren.
Ale czy to jest, jeśli Ukraińcy są mają użytkowanie wieczyste, więc trzeba...
Ale przeznaczeniem na działalność przemysłową. To jest bardzo istotne i dopóki nie zmienimy tego przeznaczenia, no to na pewno będzie tam ograniczenie w możliwości zabudowy. Inaczej dawno już by tam powstały po prostu osiedla mieszkaniowe.
A nie można otworzyć... Czy tam był pan na tych terenach i czy tam nie ma...
Znam tereny, byłem w każdej z hal, byłem też w lakierni, tam jest jeszcze lakiernia postawiona za ponad miliard złotych, która ostatni raz działała w 1997 roku, ale podobno jeszcze sprawna. Natomiast myślę, że
tam nie można odtworzyć przemysłu samochodowego.
Znaczy uważam, że przemysł samochodowy w samym środku miasta, w stolicy, gdzie są tak cenne tereny inwestycyjne, to jest niemożliwe po prostu.
Takich terenów inwestycyjnych na Pradze Północ jest dużo?
terenów inwestycyjnych na Pradze tak naprawdę jest coraz mniej, bo Praga się bardzo rozwija, tereny, ich wartość znacznie rośnie. Chętnych, żeby kupować tutaj jest wielu. No to są wyjątkowe miejsca, od naszych kamienic po stare fabryki, po różne tereny postprzemysłowe. Tych terenów jest coraz mniej, dlatego każdy fragment musimy bardzo dbać. Natomiast takim wyjątkiem jest właśnie teren FSO Żerania. Nie każdy wie, że jest Praga północ, ale po samej fabryce samochodów to jest prawie 68 hektarów. Jak jeszcze dodamy do tego teren wzdłuż Wisły, tego dawnego toru FSO, który służył do testowania aut, no to mamy tam już prawie 100 hektarów.
I kto miałby tam budować?
No sam tor jest już we władaniu Mennicy Polskiej SA i oni tam mają swoje plany deweloperskie.
A Mennica jest we władaniu pana Jakubasa.
Tak, to jest właściciel Mennicy Polskiej.
I to wykupił to od Ukraińców, czy kupił to od Skarbu Państwa, czy kupił to od Koreańczyków? Zna pan historię?
Nie, jak pamiętam, to było jeszcze kupione od Skarbu Państwa, bo to były niezależne nieruchomości. Samą fabrykę, tak jak powiedziałem, kupili Ukraińcy, ale tam już nie było po upadku DU, tam już FSO, to już nie było żadnej produkcji. Nie, przepraszam, jeszcze był przez chwilę bodajże Chrysler robiony.
Jesteśmy na rogu Targowej i Ząbkowskiej. Patrzymy na te praskie kamienice, które niektóre z nich zachowały swój przedwojenny kształt. Praga nie była zniszczona w tym stopniu, co lewa strona Wisły. A jak z problemami tych kamienic, problemami własnościowymi? Te problemy tutaj występują, czy nie?
Tak, no jak wiemy, tych roszczeń na pewno jest bardzo wiele. Kamienic przedwojennych mamy blisko 400, więc to jest dziedzictwo na pewno wyjątkowe i trzeba o nie dbać, trzeba na nie dmuchać i chuchać. Natomiast no są różne problemy. Jak chociażby spojrzymy na kamienicę przy Kłopotowskiego 38, taka piękna, secesyjna, bardzo wyeksponowana. Każdy, kto wyjeżdża z ulicy Ząbkowskiej, od razu ją widzi. Kamienica, która miała roszczenia pana Marka M., który w tej chwili już jest na szczęście w areszcie i mam nadzieję, że w więzieniu długo posiedzi, bo to był ten najbardziej znany handlarz roszczeń i osoba, która najwięcej tutaj problemów mieszkańcom przysporzyła. Natomiast te roszczenia, mam nadzieję, niedługo już zejdą, będziemy mogli w tym budynku zrobić remont, odnowić tą piękną fasadę, odnowić budynek. Podobnie z wieloma innymi kamienicami. Tutaj mamy przy Targowej chociażby 63, 65, kolejne budynki, też piękne. Mamy przy Targowej po drugiej stronie 62, 64, również budynki, które mają roszczenia. Jakby tylko te roszczenia odeszły, można byłoby remontować te budynki.
Są pewno dwa typy roszczeń. Jedno to są ci, którzy załatwiacze, tak? Ci, którzy nie wiadomo dlaczego mają roszczenia, ale niekiedy są prawdziwi spadkobiercy. I co wtedy się dzieje?
No tak, oczywiście prawdziwi spadkobiercy się zdarzają. Natomiast pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli ktoś przed wojną był właścicielem, no to po wojnie budynki były często już zmienione, wyremontowane. Ludzie, którzy tam od kilkudziesięciu lat żyją, zainwestowali w to dorobek całego życia. Tak więc uważam, że jak oddawać to pieniądze nie w naturze, kamień zwrotów z mieszkańcami nie powinno być. Czy to są roszczenia zasadne, czy niezasadne, to miasto powinno już na siebie brać ewentualne pokrycie środków. Ale nigdy zwrotu budynków z mieszkańcami. Tak jak powiedziałem, nawet gdyby to były roszczenia zasadne, to już minęło tak wiele lat od wojny, ludzie już tyle zainwestowali, tyle włożyli w pracę, w to, aby te budynki w ogóle stały, funkcjonowały, że to byłoby już absurdalne.
Oczywiście są też inny punkt widzenia, no bo ktoś kiedyś wybudował te kamienice, ktoś kiedyś zainwestował prywatne pieniądze, a potem przyszedł komunizm i w dekret Bieruta i te kamienice, które na Pradze akurat nie były zniszczone, właściciele zostali stąd wyrzuceni.
No oczywiście były bardzo różne koleje losu, ale tutaj powiem panu redaktorowi, że jak wybuchła afera z reprywatyzacją, jak badaliśmy te sprawy, to nie sposób było znaleźć taką sytuację, która była w pełni czysta i zasadna. Nawet poprosiłem moich prawników, powiedziałem, słuchajcie, rozmawiamy o tej reprywatyzacji, podajmy przykład takiego zwrotu, takiej reprywatyzacji, która jest zupełnie czysta, która może być przykładem, że byli właściciele prawdziwi, że oni się odnajdują. No moi prawnicy nie potrafili takiego jednego przypadku nawet znaleźć.
Jak długo pan jest burmistrzem?
No, dzisiaj 1000 dni. Tak, w dniach 1000 dni, w latach to już będzie w styczniu 3 lata.
1000 dni to jest trochę czasu. Co udało się w tym czasie osiągnąć? Co pan zrobił? Jak pan został burmistrzem? Jakie, co pana zdziwiło najbardziej?
Powiem w ten sposób. To jest na pewno okres dla Pragi wielu inwestycji. Czy to są inwestycje w oświatę, w nasze szkoły. Wyremontowaliśmy wiele szkół, zbudowaliśmy wiele boisk, wiele jeszcze będziemy budować. Zaraz otworzymy przedszkole przy ulicy Wrzesińskiej. Piękne, nowoczesne, takie jakich Praga od dziesiątek lat nie widziała. Będziemy zaraz budować żłobek przy ulicy Solarskiej, halę oczekiwaną od mieszkańców, przez mieszkańców od 27 lat przy ulicy Białostockiej. Zapowiadane remonty kamienic. Dużo osób, dużo włodarzy mówiło wcześniej, że będzie ta rewitalizacja. Obiecywano mieszkańcom, że ona ruszyła. Robimy teraz remonty blisko 20 kamienic i to takie remonty nie tylko, że ochlapiemy gdzieś kamienicę farbą, czy zrobimy fasadę, żeby ładnie wyglądała ze strony ulicy, ale tam są remonty generalne w środku. Często są tam doposażenia windy, a we wszystkich będą nowoczesne łazienki, podłączenia centralnego ogrzewania, nowy rozkład mieszkań. No tak, abyśmy weszli w XXI wiek. Wreszcie, aby Praga była w tym XXI wieku, chociaż historycznie jest jeszcze w wieku XIX i widzimy tutaj kawał pięknego miasta, starej Warszawy, ale w środku mieszkańcy muszą żyć już w wieku XXI. Zbudowaliśmy tężnię, która wygrała jako jeden z projektów w budżecie partycypacyjnym i ściągają tutaj nie tylko prażania ludzie z całej Warszawy, robimy nasadzenia zieleni. No naprawdę bardzo dużo się dzieje i każdy naprawdę mówi jedno, Praga się zmienia się najlepsze.
Kiedyś byliśmy związani, Radio Wnet było związane z Koneserem, tam był jarmark Wnet w Koneserze, teraz Koneser już ma nowe życie, nowoczesne miejsce. Bywa pan w Koneserze?
No, Koneser jest na pewno takim ważnym punktem na mapie Pragi. Zaczęło się od tego tak naprawdę, że tam zainstalowano kampus Google i to dało Koneserowi wielką sławę, dało miejsca pracy. Taki startup dał Pradze nadzieję, że możemy być tym miastem inteligentnym, że tu się może dziać wiele i to mogą się dziać wielkie inwestycje. No to, co już się dalej działo i teraz od otwarcia Konesera, to już są bardzo pozytywne rzeczy. Jesteśmy dumni z tego, że powstają takie inwestycje, ale to jeszcze nie jest koniec. Mamy jeszcze rewitalizację dawnej fabryki Polleny, dawnej drucianki, więc takich punktów, takich miejsc będzie jeszcze co najmniej kilka na mapie Pragi i myślę, że będziemy takim zagłębiem, z którego będzie cała Warszawa bardzo dumna.
Jest pan zaangażowany w kampanię pana Patryka Jakiego?
No jestem wiceszefem sztabu wyborczego i od kwietnia bardzo ciężko pracujemy na to, aby w Warszawie było lepiej, abyśmy zmienili oblicze Warszawy, aby już się nie kojarzyła z tym, że władze to są ludzie od dzikiej reprywatyzacji, że władze to są ludzie, którzy się nie interesują losem mieszkańców. Chcemy dać nowy impuls Warszawie.
A jak pan ocenia szanse Patryka Jakiego?
Powiem tak, czym ciężej pracujemy, tym szanse są większe. A zapowiem tyle, że energii jeszcze w nas jest bardzo wiele. Mamy zdeterminowany zespół do pracy, do rozmów. Codziennie spędzamy wiele godzin od świtu do nocy na rozmowach z mieszkańcami. Mówimy o naszym programie, słuchamy problemów ludzi. Myślę, że wygramy.
Bardzo ładnie pan burmistrz powiedział, co dzisiaj się będzie działo.
No, powiem tak, na pewno będziemy robić konferencje, które będą mówiły o naszym programie wyborczym, na pewno będziemy się z mieszkańcami jeszcze spotykać. Ja sam chociażby dzisiaj się spotykam z mieszkańcami Golędzinowa i będziemy rozmawiać o problemach tego obszaru, ale każdy z nas, jak jesteśmy w sztabie, tak samo Patryk Jaki, codziennie spotyka się z ludźmi, codziennie spędza wiele czasu, także na ulicach, codziennie od 7 do 9, chociażby dzisiaj przy metrze centrum rozdajemy kawę, rozdajemy nasze programy wyborcze, mówimy o tym, co chcemy w Warszawie zmienić, potem jak mieszkańcy kończą pracę, jesteśmy od 16 do 18 również na ulicach, a to nie wszystko, nasi wolontariusze również w ciągu dnia rozmawiają z mieszkańcami, więc dużo się dzieje i będzie się działo do ostatnich minut kampanii.
I jak szanse pan ocenia Patryka Jakiego?
Tak jak powiedziałem, czym ciężej i więcej pracujemy, tym szanse są większe.
A jakieś wyniki, ale jakieś sondaże zrobione były ostatnio przez sztab Patryka Jakiego, czy nie?
Ja powiem w ten sposób. Mamy półtora tygodnia do pierwszej tury wyborów i ten najważniejszy sondaż to będzie właśnie ta pierwsza tura wyborów, ten sondaż wiążący. Nie oglądajmy się na wyniki, róbmy swoje.
To oczywiście róbmy swoje i my w Poranku Wnet robimy swoje.